Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz telefoniczny gość Robert Janacki, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj premier zapowiedział kolejny, trzeci etap odmrażania gospodarki. Między innymi otwarte zostaną salony kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, ponadto lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. No tam, gdzie jest to oczywiście możliwe i bezpieczne. I moje pytanie, czy to nie za wcześnie, czy po prostu no, tego stanu dalej nie dało się utrzymać, że wszystko zamknięte?
Panie redaktorze, ponad 1 miliard złotych dziennie, szacunki tak mówią, tracimy jako gospodarka, jeżeli chodzi o niefunkcjonowanie właśnie obszarów, które pan wymienił. Więc myślę, że ten czynnik ekonomiczny w stosunku do tego leku, który zastosowano, no mógłby po prostu sprawić, że odbiłoby się nam to, mówiąc kolokwialnie, czkawką. Dlatego też myślę, że trzeba ważyć oczywiście kwestie te, które prowadzi minister zdrowia, ale również kwestie, które w przyszłości, niedalekiej już przyszłości, odbiją się właśnie w kontekście ekonomii, a to również ma wpływ na funkcjonowanie przecież służby zdrowia, która jest służbą zdrowia publicznie finansowaną i z wpływów budżetowych należy tutaj pamiętać, finansujemy tą służbę zdrowia, więc niefunkcjonująca gospodarka to załamanie wielu sektorów państwa, dlatego też takie decyzje trzeba ważyć i dlatego moim zdaniem te decyzje w rządzie o odmrożeniu jak najszybszej gospodarki, tam gdzie to możliwe.
Z drugiej strony liczba zdiagnozowanych przypadków no nie maleje. Przedwczoraj, przypomnę, była nawet rekordowa, blisko 600 zdiagnozowanych chorych. No, jak ma się to do luzowania społecznego podczas pandemii?
No tutaj, panie redaktorze, trudno mi się do tego odnieść. Ja osobiście wielokrotnie na antenie u państwa, również w radio mówiłem o tym, że strategia, którą realizuje minister zdrowia, nie jest mi bliska. Osobiście, logicznie analizując różne podejścia różnych państw, najbliższa mi jest strategia naszego posła, byłego ministra, pana Sośnierza. Pan Andrzej Sośnierz przedstawił dokładne dane z różnych państw co do zastosowanej metodologii walki z koronawirusem i uważam, że powinno nasze państwo, nasz rząd wsłuchać się i mamy tutaj jako porozumienie, jako koalicjant w naszym obozie parlamentarnym takiego reprezentanta, który prezentuje troszeczkę odmienne zdanie i ja to zdanie popieram. Niemniej to minister zdrowia, wyznaczony przez pana premiera, realizuje taką agendę, jaką realizuje.
A może jako społeczeństwo nauczyliśmy się już żyć z wirusem, po prostu no, nie ma tego społecznego strachu, nie ma tego przekonania, że jest to coś strasznego. Może to jest zgubne myślenie, ale już funkcjonuje coraz powszechniej w społeczeństwie.
Na pewno zachowujemy środki ostrożności. Jako społeczeństwo nauczyliśmy się funkcjonować w tej niebywałej sytuacji na całym świecie. Przecież się to dzieje. Ale rzeczywiście tutaj chciałbym podkreślić to, że podejście ofensywne, to które prezentował właśnie pan Andrzej Sośnierz, jest dla mnie dużo bardziej kluczowe. Zresztą na ostatnim posiedzeniu prezydium partii prezentował, jak wyglądają modele co do wzrostu i później tłumienia epidemii. I te modele, które proponował, zastosowane równolegle w innych państwach, między innymi tam w Korei i tak dalej, no one zafunkcjonowały, można powiedzieć, perfekcyjnie. Są to modele wzorcowe. No niestety takiej decyzji w obozie rządowym nie było. Ja nad tym ubolewam.
Jest kryzys w Zjednoczonej Prawicy czy nie? Ja wiem, że to jest proste pytanie, ale takie najprostsze, syntetyczne pytania są najtrudniejsze.
Panie redaktorze, ja właśnie chciałbym na antenie tutaj podkreślić kilka kwestii i zadać też kilka pytań w przestrzeni publicznej, ponieważ no, trwał kryzys, to trzeba podkreślić, w Zjednoczonej Prawicy, a raczej różnica zdań, która była między koalicjantami, tutaj między liderami Porozumienia Jarosława Gowina, a liderami partii Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziła do sytuacji jednak kompromisowej. I tutaj chciałbym podkreślić, że ta sytuacja wymaga jednak pewnych korekt, ponieważ zawarcie tego porozumienia, środowego porozumienia, było uwarunkowane również innymi kwestiami, na które według relacji, jakie zdała nam koleżanka partyjna, przede wszystkim koleżanka partyjna, bo chcę tu podkreślić uwagę, że koleżanka Jadwiga Emilewicz, która relacjonowała to spotkanie na spotkaniu naszym partyjnym wewnętrznym, reprezentowała podczas negocjacji przede wszystkim interesy porozumienia. Jednak pełni też bardzo ważną funkcję w rządzie obozu Zjednoczonej Prawicy, jest wicepremierem Polski. I tutaj te interesy, mam wrażenie, że są dość różnie ważone, dlatego że na spotkaniu padły na przykład kwestie dotyczące tego, że Jarosław Kaczyński zgodził się na uwzględnienie odebrania rekomendacji na przykład wiceministrowi Gryglasowi dotyczącego zajmowania stanowiska wiceministra i że będzie to zrealizowane. Ja już nie będę wchodził w kwestie szczegółów, ale to nie jest zrealizowane, więc ja tutaj na antenie chciałbym zapytać, panie redaktorze, czy to Jarosław Kaczyński nie wypełnia tych ustaleń, czy to koleżanka Jadwiga Emilewicz, bo mam wrażenie, że nabrała wody w usta u nas wewnątrz również partii, nie chce nam przekazać dokładnych informacji, dlaczego te ustalenia nie są realizowane. I mam takie wrażenie, że chyba nie mamy świadomości do końca tego, że właśnie ci parlamentarzyści, którzy oczekiwali tej dymisji i oczekiwali takich decyzji i te decyzje podobno zostały ustalone, że będą realizowane, może to doprowadzić do sytuacji, że nie będziemy mieli dalej większości parlamentarnej, no bo to tak naprawdę nasi posłowie ją zapewniają. Jeżeli Jarosław Kaczyński, chciałbym zadać proste pytanie, nie dotrzymuje tej umowy lub pani Emilewicz przekazuje nam informacje nieprawdziwe, które nie były tak naprawdę ustalone z Jarosławem Kaczyńskim, to za chwilę będziemy mieli kolejne kryzysy. Ja bym chciał po prostu te publiczne pytania zadawać, ponieważ te ustalenia były dużo dalsze, no ale tutaj już te negocjacje co do szczegółów pozostawię prezesowi Jarosławowi Gowinowi, ponieważ mam wrażenie, że no tutaj co niektórym się interesy mieszają. Partyjne w koalicji i interesy w zakresie posiadanych funkcji, utrzymania pewnych funkcji i też obozu władz.
Po tym, co pan mówi, jawi mi się obraz, że konflikt jest, ale chyba w łonie porozumienia.
Nie, ja myślę, że tak naprawdę to jest właśnie kwestia interesów i ustaleń. Jeżeli Jarosław Kaczyński ustala z nami jako porozumieniem to, że na przykład w ramach umowy koalicyjnej będziemy mieli wpływ na przykład Telewizję Polską, albo na przykład, że będziemy w ramach tego, że razem idziemy wspólnie do wyborów, mieli podział subwencji, nie jest to realizowane, czy na przykład to, że nasze rekomendacje dotyczące obejmowania stanowisk ministerialnych wypływają bezpośrednio z porozumienia i my odbieramy taką rekomendację wiceministrowi Gryglasowi, to powinno być wykonywane. Dlatego, że to po stronie tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, czy porozumienia Jarosława Gowina i Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że mam nadzieję, że te decyzje podejmowane są kolegialnie, powinno to wybrzmieć jako najważniejsza rzecz, aby utrzymać tą koalicję, dlatego że to posłowie Porozumienia i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście Solidarnej Polski, utrzymują większość sejmową i się na coś umawiają. Jeżeli strony się na coś umawiają, to musi być, panie redaktorze, wypełniane i uważam, że ten problem polega na przepływie informacji i partykularnych interesach poszczególnych osób, a tak to nie powinno być.
Czyli sugeruje pan, że ta różnica zdań w łonie Zjednoczonej Prawicy, w szczególności na linii Porozumienie Prawa i Sprawiedliwości, wybuchnie na nowo, będzie na nowo rozniecona w przestrzeni publicznej?
Ja myślę, że jeżeli warunki umowy zawieranej, i chciałbym właśnie to ustalić, ponieważ tego nie wiemy do końca, czy ten przedmiot rozmów, o którym tutaj mówiłem, będzie zrealizowany i chciałbym po prostu wprost zapytać, czy Jarosław Kaczyński zgodził się na to, bo tak relacjonowała to nasza koleżanka Jadwiga Emilewicz po spotkaniu środowym, kiedy ogłosiliśmy to porozumienie zawarte, a warunkami dodatkowymi, poza kluczową kwestią oczywiście dotyczącą wyborów, były również dodatkowe warunki, które od wielu miesięcy nie były realizowane. I z informacji, które nam przekazała, dotyczące na przykład naszego klubu poselskiego, dotyczące na przykład wiceprezesa w Telewizji Polskiej i wpływu na media publiczne, czy dotyczące pozostałych kwestii, a przede wszystkim rekomendacji co do stanowisk ministerialnych i tutaj pozycji pana Gryglasa, nie zostało to zrealizowane. A przede wszystkim ta rozmowa miała dotyczyć przyszłości programowej, bo na tym nam zależy, aby akcenty porozumienia, które są mocno wolnorynkowe i dzisiaj podczas tego kryzysu gospodarczego, my chcemy, aby również agenda rządowa miała taki wydźwięk, który wpisuje się w program porozumienia. Po to jesteśmy w polityce i po to nasza tożsamość i odrębność również w obozie Zjednoczonej Prawicy jest tak mocno zaznaczana przez nas właśnie w zakresie programowym, że musi to znaleźć po prostu implementację również w agendzie rządowej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości i wiem o tym, że na tym będą skupione rozmowy koalicyjne, na programie. I mam nadzieję, że ten kierunek obejmie takie kierunki, jak kiedyś realizowała świętej pamięci Zyta Gilowska, bo tego wymaga gospodarka. To jest właśnie potrzeba, którą powinniśmy realizować. Jest. Ale jeżeli te warunki między koalicjantami, panie redaktorze, te brzegowe warunki ustalenia polityczne, aby porozumienie mogło realizować ten program, abyśmy mogli pracować sprawnie i uczciwie, muszą być dowiezione, mówiąc kolokwialnie. Czyli jeżeli strony się na coś umówiły, nie ma tutaj innej możliwości, aby trwałość Zjednoczonej Prawicy miała miejsce, jeżeli nie będą one realizowane. I tego oczekuję od koalicjantów.
Będzie druga tura wyborów prezydenckich w pana ocenie, czy nie?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że obóz Zjednoczonej Prawicy, właśnie pokazując też to, że jest otwarty na szerszy elektorat, również poprzez porozumienia, ale prezydenta RP, dlatego że pan Andrzej Duda bardzo często podkreślał te postulaty wolnorynkowe i mam nadzieję, że one trafią na agendę rządową. Prezydent Duda wielokrotnie wskazywał na politykę patriotyczną, politykę narodową, wpisuje się w elektorat, w mojej ocenie, Konfederacji i mam nadzieję, że właśnie te elektoraty, które w pierwszej turze mogą zagłosować, w mojej ocenie, na tych kandydatów, którzy no nie dostaną się, bądźmy uczciwi, do drugiej tury, tak uważam osobiście, jednak poprą w drugiej turze, jeżeli ona by była. Ale mam nadzieję, że tej drugiej tury nie będzie i już w pierwszej duża część zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę. Z tym, że oczekiwane by było to, aby prezydent Andrzej Duda właśnie też podkreślił te postulaty, te kierunki. To on był inicjatorem wielu kwestii dotyczących na przykład zwiększenia kwoty wolnej od podatku i została ona zwiększona, ale nie do końca na przykład tak, jak było to zapowiadane na początku jego kadencji. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie zdeterminowany, aby to doprowadzić do końca i wierzę w to, że wygra. Wygra w pierwszej turze.
I tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Tematów dużo, ale musimy kończyć. Robert Hanacki, wiceprezes Porozumienia, był porannym gościem w Radiu Głos.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.